co pan robi w tym domu, w tym lesie? Czym się pan zajmuje? O czym pan myśli?
Proszę pana, świat i ludzie, którzy nim rozporządzają, niekoniecznie ci najważniejsi, troszkę mnie zmęczyli. No, mówiąc troszkę, też nie doceniłem tego, tej barbarii, tego hałasu, tego jakiegoś brudu i gnicia Europy. I byłem na tyle zmęczony, że chciałem skorzystać z faktu, że mam gdzie się schować, przynajmniej troszeczkę, prawda? Oddalić, odosobnić. Oczywiście, jeżeli ktoś głównie żyje w swojej głowie i stara się dialogować z kulturą, prawda, za pośrednictwem jednak przede wszystkim książek, to nie może uciec ani od małych problemów, ani od dużych problemów. Ale to fizyczne oddalenie od nacisku miasta, od nacisku masy ludzi też jednak coś daje. Już nie mówiąc o tym, że lepiej się tu fizycznie poczułem, nie tylko psychicznie, prawda? Bo jestem ciężkim alergikiem. I jak znalazłem się tutaj w lesie, no bo jednak mam las z czterech stron domu, to przestałem mieć objawy, gdzieś po półtora roku już przestałem mieć objawy alergii i mogłem troszkę bardziej spokojnie żyć.
Poza hałasem, tłumem, to czym jeszcze pana zmęczyli ludzie, którzy pana otaczali?
Wie pan, tak jak wspomniałem, sama Europa, czyli to środowisko, które uważam za własne, tak, niewątpliwie przeżywa upadek. Ten upadek można opisywać na wiele różnych sposobów i z różnych punktów widzenia, ale z każdego z nich widać, że to jest upadek. Jest degrengolada demograficzna, jest degrengolada Europy, całej Europy, nawet nie dzieląc na Unię Europejską i na kraje, które pozostają z takiego czy innego powodu na zewnątrz. Niewątpliwie punkt ciężkości świata przeniósł się już je przeniósł, nie przenosi, już je przeniósł gdzie indziej, prawda? Następnie można powiedzieć, że Europa w większości ma już za sobą zerwanie z Bogiem, prawda? Mówi się już od dawna i pisze, że żyjemy w epoce postchrześcijańskiej. A ja jestem głęboko związany z wiarą katolicką i z Pismem Świętym. I to jest też dla mnie ogromne, złe przeżycie. Patrzenie, jak Europa za pomocą swoich, czy pod światłym przywództwem swoich elit, nie tylko zerwała z chrześcijaństwem, nie tylko wyparła się chrześcijaństwa, ale zajęła się prześladowaniem chrześcijaństwa i chrześcijan, prawda? Jeżeli ktoś jest świadomym katolikiem i jakby potwierdza w swoim życiu wierność wobec wartości, które niesie chrześcijaństwo, rzymski kościół, dziesięcioro przykazań, no to jest człowiekiem drugiej lub trzeciej kategorii, prawda? I to jest też niewątpliwie, patrząc na historię kultury europejskiej, zerwanie z chrześcijaństwem jest jakimś absurdem. Bo cała kultura chrześcijaństwa, kultura europejska jest zbudowana na tym fundamencie i treścią tej kultury przez setki lat było przesłanie Jezusa Chrystusa, które teraz jest wyśmiewane i postponowane, rugowane z edukacji, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
Ale co jest przyczyną, a co jest skutkiem? Czy najpierw nastąpiło zerwanie z chrześcijaństwem, pozbycie się Boga, czy najpierw nastąpił kryzys, a potem w wyniku tego kryzysu przestaliśmy wierzyć?
Wie pan, procesy społeczne nie przebiegają i ich sens nie jest zero-jedynkowy, prawda? Że się idzie od punktu A do punktu B i skoro treścią punktu A jest to, to koniecznie w punkcie drugim musi się wydarzyć tamto. Procesy społeczne są wielowątkowe, skomplikowane, zniuansowane, zróżnicowane także pod względem chociażby, bo jeszcze istnieją mimo tej już dość ordynarnej i nachalnej walki z państwami narodowymi, które w jakimś sensie są ostoją starej Europy, to jednak i mimo tego, że Unia Europejska funkcjonuje już tyle lat i nawet my w niej już jesteśmy jako część Europy Środkowo-Wschodniej też już ładnych parę lat, to różnice między poszczególnymi państwami, narodami, prawda, i kulturami są istotne, prawda? Oczywiście, że jeśli weźmiemy do naszych rozważań kontekst właśnie wiary i roli religii w życiu indywidualnym i zbiorowym, wspólnotowym, no to te procesy obecnie przebiegają niezwykle szybko, prawda? Ja obawiam się, że w Polsce laicyzacja będzie przebiegała w tempie irlandzkim, a nawet...
Jedno pokolenie.
A nawet... Chociaż nie. Byłem arcypesymistą jakiś czas temu i sądziłem, że my pobijemy rekord Irlandii. Tyle, że nie tyle ten los kościoła irlandzkiego, który już przestał istnieć, prawda? Dał do myślenia i polskiej hierarchii cokolwiek i polskiemu laikatowi i zwykłym wiernym, ile po prostu Polska jest innym krajem, o innej tradycji. Są pewne analogie, oni byli podbici przez Anglików, no ale jednak okupacja angielska różni się od niemieckiej i rosyjskiej, prawda? To są dwie najlepsze okupacje, bym powiedział. Na najbardziej doskonałe wcielenia wyniszczania podbitego ludu, jego tożsamości, możliwości rozwojowych, perspektyw i zakłamywania historii. Więc te ciężkie doświadczenia z jednej strony naruszyły naszą siłę i odporność, ale z drugiej strony, jak to zwykle bywa w narodach, w społeczeństwach, na inne części naszej wspólnoty oddziaływała jak szczepionka. Dlatego, a ja jestem zwolennikiem dosyć oczywistej tezy, że to, że powiedzmy ogólny poziom zaangażowania w sprawy publiczne jest niewielki i na ogół bezmyślny, kompletnie abstrahujący od faktycznych interesów danej osoby, czy grupy społecznej, czy zawodowej, to jednak jest jednak spora grupa Polaków, możemy ich nazwać elitą, chociaż to słowo się już dawno w Polsce skompromitowało, część elit, która jest bardzo świadoma i bardzo rozsądnie na ten temat myśli. I jeśli mówimy o cywilnych katolikach, nie księżach, no to jednak ilość wydawnictw katolickich, ilość liczba publicystów, eseistów, prawda, to jednak jest licząca się grupa ludzi. Ich się nie da skasować za pomocą wrzasków, że wszyscy księża są zbrodniarzami i tak dalej, i tak dalej. No nie da się tego zrobić tak szybko, jak zrobiono to w Irlandii. Poza tym u nas nigdy nie było sytuacji takiej jak w Irlandii, że proboszcz uzurpował sobie prawo do decydowania o wszystkim na terenie parafii. Wszystkich cywilnych, politycznych, społecznych sprawach. Tam Kościół sięgnął sięgnął po no, bardzo poważną władzę. Polski Kościół był tresowany przez kilkaset lat w czymś innym raczej. W oporze, w unikaniu, w dyplomatycznych rozwiązaniach, w chronieniu swojej tożsamości na tyle, na ile to jest bezpieczne. Oczywiście, że zawsze byli korabanci i w kościele i tak dalej, czy za komunizmu. Wiadomo, jak się Episkopat Polski zachował po aresztowaniu błogosławionego kardynała prymasa Wyszyńskiego. No, strasznie się zachował, prawda? Ale jednak nawet taka degradacja moralna i co tu dużo kryć też teologiczna, prawda? Bo przyjęto dyktat komunistów de facto, prawda? Przy nominacjach biskupich, różne rzeczy wtedy zaakceptowano. Właściwie wszystko to, co komuniści podsuwali, to Kościół akceptował ze strachu.
Ale ja bym wrócił do tego kryzysu, czy pan powiedział o zapaści kultury europejskiej. To nie jest dokładny cytat, a gdyby postawić odwrotną tezę, że właśnie rozkwita, bo wewnątrz kultury europejskiej, wewnątrz tej chrześcijańskiej Europy rosła ta cała filozofia, która doprowadziła do tego momentu, w którym ta Europa dzisiaj jest. Więc ta filozofia, nawet postmodernizm, wynika z tego, że Europejczycy w ten sposób myśleli, najwybitniejsi ludzie doprowadzili do tego momentu, w którym zdefiniowali człowieka tak, jak on jest teraz zdefiniowany.
No wie pan, najwybitniejsi według pewnej hierarchii. No, nie mamy jednej hierarchii, prawda?
Nie mamy.
Więc to jest kwestia dyskusyjna. Oczywiście jest od dłuższego czasu tak, że elity w pewnym stopniu samozwańcze, prawda? W Polsce jest to szczególnie, bym powiedział, widoczne, że elity nie są elitami. Przynajmniej te liberalno-lewicowe, tak sądzę. Dlaczego? Dlatego, że żeby być członkiem elity, to trzeba być osobą, która się w sposób zdecydowany wyróżnia z ogółu. I oczywiście, że pewne aktorki, pewni aktorzy, czy tam jacyś profesorowie, oni się wyróżniają. No bo zagrali rolę w jakichś filmach, w jakichś spektaklach teatralnych i zdobyli uznanie jako świetni, a nawet wybitni aktorzy. No tylko, że wszyscy zapominają, że żeby zostać członkiem elity, to całkowicie nie wystarcza. To wystarczy, żeby być uznany w danym zawodzie, w danej grupie społecznej. Trzeba posiadać kwalifikacje moralne i działać na rzecz dobra wspólnego. Czy pewna aktorka, mówiąc, że czuje się w Polsce, jakby ktoś jej cały czas srał na głowę, spełnia te kryteria? Czy wybitny aktor, który instruuje za pomocą rynsztokowego języka swojego małoletniego wnuka, że żadnego pojednania i dialogu, tylko tutaj tam, trzeba zlikwidować tych, którzy mają inne zdanie. No, to są zachowania i wypowiedzi, których mamy bez liku i bez przerwy, tak? Które z całą pewnością, zgodnie z definicją encyklopedyczną czy słownikową, przeczą temu, że ci ludzie są członkami elity z punktu widzenia obiektywnego, nie z punktu widzenia przeciwników ich ideowych, czy ideologicznych, czy politycznych, tylko obiektywnie nie są. Ja nie odmawiam tym osobom wybitności. Na ogół w zawodzie, tak? Nie odmawiam. Sam chodziłem na spektakle, czy filmy, czy czytałem z książkami, to już trochę gorzej. Bo wielu tych uznanych za najwybitniejszych to nie dałem rady przeczytać. Ale w przypadku aktorów, kiedy oni nie są autorami, prawda, tylko są odtwórcami, to z całym szacunkiem do dokonań. Jako młody człowiek ogromny wpływ na mnie wywarł tak zwany srebrny okres Teatru Starego, gdzie grała cała plejada wybitnych aktorów. Część z nich już nie żyje, jak na przykład Nowicki, Szybszoniak. I cała plejada wybitnych scenografów, kompozytorów i reżyserów. Prawda? Miałem wtedy kilkanaście lat i chodziłem do liceum i później już nigdy nie mogłem chodzić do teatru, bo tam chodziłem na każde przedstawienie. Jerzy Jarocki reżyserował, prawda? Andrzej Wajda reżyserował, Radwan komponował, no i tak dalej, i tak dalej. No to była plejada naprawdę wybitnych osobistości i ja im jestem wdzięczny. Wojciech Przoniak, grający Puka w Śnie nocy letniej, no i to jest kreacja, którą pamiętam do dzisiaj, a miałem wtedy 17 lat. Ale przecież to nie znaczy, że w związku z tym uważałem go, bo już jest świętej pamięci ten wybitny aktor, że on jest członkiem elity, bo jego zachowanie publiczne go dyskwalifikowało według normalnych norm. I tak jest, taka sytuacja, takie okoliczności dotyczą ogromnej liczby tych ludzi. Więc jak pan mówi, że wybitni ludzie zdecydowali, no po prostu...
Ale myślałem o tych wybitnych ludziach, bardziej o Immanuel Kant, filozofowie, którzy po nim nastąpili. Potem był Hegel, potem był Marx, potem był Albert Camus czy Sartre, ktokolwiek, ale że to oni wyciągnęli...
Oni żyją do dzisiaj. Oni żyją do dzisiaj, no, oddziaływują.
No, ale
oni nie byli, oni są.
Ale wyciągnęli soki z kultury europejskiej i powiedzieli, ona taka jest. Jeżeli prowadzimy konsekwentnie rozumowanie, to musimy dojść do postmodernizmu. Musimy dojść do tej definicji człowieka, która w tej chwili obowiązuje.
Nie, wie pan, to są te przemiany cywilizacyjne, kulturowe, językowe, dlatego że wszyscy totalitaryści i wrogowie tradycji zaczynają od zniszczenia języka, od odwrócenia pojęć, odwrócenia znaczenia słów. Jak wszystko jedno, czy pan popatrzy na rewolucję francuską, czy bolszewicką, czy działalność
wszędzie się przewija
Komisji Unii Europejskiej w Brukseli.
Wszędzie się przewija jedno pojęcie wolności. Każdy chce dać człowiekowi wolność.
Tak. I popatrzmy, jaką wolność ofiarowała ludziom rewolucja francuska?
Wolność od głowy. Niektórym.
I to jest ten problem. No nie niektórym, tylko jak się zjawili w Wandei, to wie pan, szkoda im było kul i wie pan, jak mordowali ludzi. Wywozili na starych barkach na środek rzeki i topili, prawda? To samo robili bolszewicy w czasie rewolucji, bo kul brakowało, przemysł był osłabiony i tak dalej. Więc problem jest bardziej skomplikowany. Nie chodzi wyłącznie o Marksa i jego spuściznę ideową, jego zapłodnienie ducha ludzi, którzy chcieli dążyć do postępu i chcieli pomagać maluczkim. Jeszcze się taka organizacja czy środowisko nie narodziła w historii Europy, która głosząc, że chce pomagać najuboższym ludowi, wyzwolić ten lud od wyzysku, zapewnić mu godne życie, zrealizowała te postulaty, a za to za każdym razem tego typu inicjatywy kończyły się ludobójstwem, mówiąc najkrócej.
Ale Unia Europejska nie ma na rękach krwi, nie ma na rękach ludobójstwa, a ludziom żyje się lepiej, jeżeli popatrzymy pokolenie do pokolenia, no to właśnie rozmaite programy socjalne usprawniły i ulepszyły ludzkie życie.
Nie ma socjalnych programów. Socjalne programy przynależą do państw narodowych, a fundusze spójności i tak dalej opierają się o troszkę inne zasady. Nie ma pomocy socjalnej brukselskiej. Nie istnieje takie zjawisko. Ale zostawmy to jest szczegół, nie wart debaty. Natomiast pańska podstawowa przesłanka wyjściowa jest fałszywa.
Bo?
Statystyki mówią wyraźnie. Polska, czy kraje bałtyckie, czy Węgry, czy Czechy, rzeczywiście tak jest, że następujące pokolenia po swoich rodzicach żyją lepiej. Ja mam dwóch braci i cała trójka żyje lepiej niż nasi rodzice, bo myśmy w domu nie zawsze byli najedzeni, prawda? Co wynikało oczywiście z komunizmu i z wojny i z okupacji sowieckiej. Ale to już jakby jest inna historia. Natomiast w całej zachodniej Europie, zaznaczam całej, dzieci żyją gorzej niż rodzice i ten regres jest bardzo poważny i wszystkie statystyki to potwierdzają. Rozumie pan? Poziom życia osoby dorosłej we Francji, czy Wielkiej Brytanii, czy Hiszpanii to jest poziom sprzed kilku lub kilkunastu lat. Co? Tak, tak. To proszę sobie to znaleźć w internecie.
Bo jest kryzys gospodarczy.
Nie, nie. Bo? Są różne kryzysy gospodarcze. Różne. I ta sytuacja nie jest czymś skokowym. To zjawisko nie jest skokowe, tylko to jest stały trend, który się pojawił właściwie na początku tego wieku, się zarysował, a teraz się realizuje już od dawna. I jak pan to sobie wpisze, to panu wyjdą te dane statystyczne, bo ja ich literalnie nie pamiętam, bo tam były podane dane. W Stanach Zjednoczonych jest identycznie. Obecnie młody człowiek, który kończy studia, nie ma żadnych szans żyć na poziomie rodziców. Żadnych. Oczywiście nie mówię o jednostkowych wypadkach, mówię o statystyce. Rodziców obecnych studentów za każdym razem, bez względu na pochodzenie, jak kończyli studia, mogli wziąć sobie kredyty, kupić dom, kupić dwa samochody i żyć po swojemu.
Ale zanegował pan twierdzenie, że to jest kryzys gospodarczy.
To jest cała seria skumulowanych kryzysów różnego typu. Począwszy, tu trzeba wykluczyć Stany Zjednoczone, które nie przeżywają kryzysu demograficznego, który jest źródłem, jak pan wie, klęski gospodarczej, postępującej i nieuchronnej.
Demografia.
Demografia, tak.
To pierwsze. A drugie?
Drugie, chciwość. Czyli sobie państwo poszczególnych branży, na przykład bankowej, prawda? Branża bankowa w Polsce reklamuje najwspanialsze konta oszczędnościowe, które oferują panu 1/3 stopy inflacji. I mówią, że to jest znakomity interes trzymać u nich pieniądze. Proszę pana, to co robią banki w Polsce, to jest polityka postkolonialna. To nie ma nic wspólnego z prowadzeniem biznesu. A ich wpływy w mediach i wśród polityków są tak ogromne, że są w stanie zdusić każdą reformę, która przymusi ich do minimum odpowiedzialności i uczciwości. Dopiero teraz, proszę pana, w roku 23 weszło prawo, że jak haker złamie system bankowy, to odpowiada bank. Dotąd przez 30 lat wolnej Polski, jak haker włamał się do banku i okradł pana z pieniędzy, to bank nie ponosił najmniejszej odpowiedzialności, a to nie pan kupił ten system i nie pan go konserwował i nie pan uważa, że on jest dobry, tak? I na każdym kroku pan ma dokładnie te same rozwiązania.
Ale powiedział pan pazerność.
Chciwość.
Chciwość, nie pazerność.
Chciwość.
A pazerność i chciwość?
Pazerność jest słabsza.
Od chciwości.
Tak. Pazerność to jest takie, no on jest pazerny tam,
no bo tam
na słodycze, prawda? Natomiast chciwość, dlaczego cały przemysł został przeniesiony z zachodu do Azji?
Z powodu?
Z powodów chciwości.
Albo pazerności.
No, ale wie pan co, nie będziemy się spierać. No.
Nie, bo pazerność to jest termin, którego użył kiedyś Ryszard Pipes albo Pipes, doradca któregoś z prezydentów, powiedział pazerność.
Richard Pipes, znam go.
Z rodziny lwowskiej.
Nie, proszę pana.
O tak, proszę pana.
Nie, z Cieszyna.
Z Lwowa. No dobrze, nieważne.
Mogę nie pamiętać, w każdym razie jak kiedyś byłem z nim na obiedzie, to wspominał czasy, kiedy ojciec miał fabrykę słodyczy w Cieszynie. Zresztą jego ojciec był legionistą Piłsudskiego. Było niecałych 700 Polaków pochodzenia żydowskiego w legionach, co procentowo było słabym wynikiem. I wśród nich był ojciec Richarda Pipesa.
No ale gdyby procentowo do procentów można było policzyć...
Do procentów Żydów w ogóle społeczeństwa.
A ile procent Polaków było w legionach w porównaniu do procentów w społeczeństwie?
Wie pan,
dobrze, tak, nie
to
ważne,
słabe ja to, porównanie.
Słabe
pana,
porównanie. Słabe. Dobrze, ja się wycofuję, tak się zastanawiam, bo Richard Pipes powiedział, że pazerność jest źródłem, w ogóle źródłem postępu jest pazerność. Gdyby człowiek nie był pazerny, to nie byłoby żadnego postępu.
To prawda,
byś...
no to właśnie, prawda to, że nie. Chęć, ja bym powiedział tak, że może użył tego słowa, moim zdaniem niewłaściwie. Dlatego, że czym innym jest chęć zysku, to jest rzecz absolutnie naturalna, zdrowa, potrzebna. I rzeczywiście bez chęci zysku ci przedsiębiorcy by poprzestawali na małym, prawda? Ale nie poprzestawali, bo chcieli zarabiać więcej. I to jest godne pochwały. Natomiast chciwość to jest dążenie do zysku po trupach. Po trupach rodziny, współziomków, innych ludów czy narodów. Weźmy teraz przykład no niezwykle prosty, zakłamany i schowany całkowicie. Otóż Afryka jest nadal biedującym, głodującym krajem i widzimy tego efekt w postaci tych kilkudziesięciu łodzi lądujących na Lampedusie codziennie, prawda? I jaka debata w ciągu ostatnich wielu, wielu lat się toczy w Europie? Że Polacy to są ciemne, szowinistyczne bydlaki i nie chcą przyjąć tam 2000 czy iluś uchodźców. Oczywiście, że to jest kłamstwo i to jest fałszowanie rzeczywistości. Dlatego, że współczytnik dzietności w Afryce subsaharyjskiej wynosi 7 dzieci na kobietę. I według demografów sama Nigeria za lat chyba 35 będzie miała tyle ludności, co Europa dzisiaj. Sama Nigeria. Owszem, to jest największy kraj w Afryce, ale jeden kraj. Dużych krajów, zapominam czasem, że tam małych krajów jest na palcach jednej ręki, można powiedzieć. Tam są wyłącznie duże kraje, ale jest spora grupa krajów, które są duże także pod względem ludnościowym. Etiopia ma 100 milionów ludzi, Egipt 100 milionów ludzi i dzietność tam jest niesamowita. Więc to, że Afryka połknie Europę i Europa stanie się subkontynentem afrykańskim, przez tyle lat była subkontynentem azjatyckim, ale Azjaci nie są w stanie połknąć Europy. Chiny się starają połknąć gospodarczo, ale w sensie demograficznym, kulturowym, religijnym Europa będzie subkontynentem afrykańskim i nie ma od tego ucieczki. Dlaczego? Dlatego, że Afryka jest na poziomie XIX wieku. Tam nie ma dróg, nie ma lotnisk, nie ma infrastruktury żadnej, nic nie ma. Dlaczego? Nie. Dlatego, że państwa kolonialne pilnują, żeby tak było. Płacą jakimś wataszkom, którzy mianują się prezydentami czy tam komendantami danego kraju i następnie zatrudniają miejscowych murzynów, żeby motykami wydobywali diamenty czy tam lit czy dziesiątki innych niezwykle cennych surowców. Ładują je, albo budują lotnisko wyłącznie dla siebie, albo ładują do samochodów i jadą, albo do helikopterów i lecą gdzieś tam. Tym dają grosze, a jak podnoszą bunt, to się przysyła 200 komandosów francuskich. Oni zabijają tyle ludzi, ile trzeba, żeby był porządek. Unia Europejska uważa, że przeszkodą do rozwiązania problemu uchodźców są nacjonalistyczne reżimy typu Kaczyńskiego. I mówią to tak głośno, że już nie słychać głosu, że jedyną historycznie i aktualnie przyczyną tej sytuacji, która się będzie w postępie no, jakimś niewyobrażalnym rozwijać i narastać, są oni sami, jest ich chciwość, tak? Holendrzy zwłaszcza, ale i Belgowie, oni muszą mieć dostawy diamentów. Jak to sobie gwarantują? To, że kraje, które posiadają diamenty, są biedne, politycznie całkowicie niesamodzielne, ludzie są niewykształceni, żyją krótko, armia składa się z rozwydrzonych bandziorów, którzy są na usługach jakiegoś tam wataszki, który się dogadał z Belgami, a inny wataszka został prezydentem, dogadał się z Francuzami i na razie zawarli rozejm. To się tak odbywa, proszę pana. To jest nic innego, tylko nieprawdopodobne kłamstwo i nieprawdopodobna chciwość. Europa się z tego nie potrafi wyzwolić i nie potrafi opracować planu, który będzie, oni mówią o zadośćuczynieniu. Muzea zachodnioeuropejskie zwracają jakieś figurki tym biednym murzyniątkom, prawda? Które ukradli kiedyś. No bo wszystko kradli. Jak się popatrzy na muzea krajów kolonialnych, no był pan w muzeach brytyjskich. Co tam jest, proszę pana? Co tam jest angielskiego, ja się pytam? 85 czy 90% wystawionych przedmiotów to są przedmioty ukradzione z podbitych krajów. Tak? Z Egiptu, z Indii i tak dalej, z Chin. I tak możemy jechać po całej mapie świata. Oni te tradycje podtrzymują, tylko z przyczyn PR-owskich oddadzą teraz parę figurek, jak mówię, z kości słoniowej czy z jakiegoś tam kamienia półszlachetnego, proszę pana. Wydadzą jakiś apel, zorganizują na uniwersytecie specjalne studia pod tytułem jak to Belgowie czy inni, bo takie samobiczowanie tam jest teraz niezwykle modne, tylko że to samobiczowanie nie jest obliczone na diagnozę faktyczną i na rozwiązanie problemu dramatycznego, piekielnie poważnego, no, nieludzkiego losu ludzi mieszkających w Afryce. Nie będzie tego rozwiązania ze względu na chciwość.
Taki raport kiedyś czytałem, 100 miliardów dolarów dla Afryki, a z tych 150 miliardów było 150 miliardów, ze 100 miliardów było 150 miliardów zysku, które wróciły do tego, który ofiarował.
Pal 6, to, że oni okradają te kraje przez setki lat, tak? Setki. To są setki lat już.
No ale co zrobić? No, a dobrze.
Jak to co zrobić? Zbudować drogi, zbudować lotniska, zbudować uniwersytety. Proszę pana, ale nie Chińczycy okupowali Afrykę.
To prawda.
I eksploatowali. I powtarzam, eksploatują na tych samych zasadach nieludzkich, ludobójczych, co w XIX wieku, czy w pierwszej połowie XX.
I dodajmy do tego jeszcze Prigożyna, żeby było...
Wie pan, to jest folklor.
No, 65 ton złota z Sudanu rocznie, to nie jest tak mało.
Nie, chodzi mi o jakby strukturalny problem, czy problem od strony strukturalnej. Prigożyn i jego najemnicy byli Afgańcy, prawda, i tak dalej, są tylko dowodem, jaki porządek Zachód zorganizował w Afryce. Bo to nie Prigożyn zorganizował ten chaos, prawda, to złodziejstwo i ten wyzysk, prawda, to ludobójstwo tak naprawdę, bo to jest ludobójstwo, bo średnia,
ale dobrze, to
średnia jeżeli... życia, wie pan, w tych krajach wynosi 30 parę lat. To jest ludobójstwo.
No, dobrze, powiedział pan kilkaset lat, czyli to zostało zorganizowane z rdzenia chrześcijańskiej Europy, która się posługiwała wartościami chrześcijańskimi.
Proszę pana, tak można wszystko skonkludować.
No. Nie, ale to takie to jest pytanie.
Nie, wie pan. To...
A dlaczego nie?
No, dlatego nie, że wie pan, głównym jakby klejem chrześcijaństwa jest wybaczenie. Jest żal za grzechy, spowiedź, skrucha i możliwość zadośćuczynienia i ekspiacji, prawda? Uważa pan, że te elity belgijskie, holenderskie czy brytyjskie dokonały czegoś takiego? W związku z tym oni nie są chrześcijanami. Nie są. A na pewno nie są katolikami. To są chciwcy, bezwyznaniowcy.
Którzy często w niedzielę chodzili do kościoła.
A wie pan, to, że proszę pana, Putin chodzi do cerkwi i zapala świeczkę, to jeszcze nie kompromituje chrześcijaństwa, zapewniam pana. Gdyby tak...
Ale co do tego jest zgoda. Tylko...
No ale pan sugerował, że jest inaczej, prawda? Że to chrześcijaństwo doprowadziło do okupacji Afryki czy Azji i do wykorzystywania.
Bo mam pewien problem ze zrozumieniem chrześcijańskich korzeni Europy.
Tak,
mam.
No.
313, rok 313, dekret Konstantyna o wolności religijnej, a potem 380 dekret o tym, że jest jedno wyznanie i to jest kościół chrześcijański wtedy.
Po pierwsze, wie pan, mówimy w tej chwili,
to znaczy, było...
o czasach nowożytnych, prawda? Nie mówimy o 313 roku czy 303 roku, tylko o czasach nowożytnych. Wtedy rozumienie, czym jest niepodległość, czym jest wolność osobista, niezależność i tak dalej, albo nie istniało, albo było zupełnie inne. I no jest szalenie niebezpieczne myślenie prostymi analogiami. Dlatego nie można jakby jednocześnie posługiwać się przykładami z różnych epok, bo te przykłady świadczą o zupełnie różnych rzeczach. Czy...
Pytanie jest takie, czy może nie było tej chrześcijańskiej Europy?
Nie, była, proszę pana. Była. Była.
Kiedy były wojny między jednymi a drugimi, kiedy
tak.
cały czas były bitwy, kiedy cały czas było palenie wiosek, kiedy były wyprawy krzyżowe, kiedy
tak,
ona była?
Tak, widzi pan, bo problem polega na tym, że jak pan może słyszał, to człowiek jest wyposażony w wolną wolę.
Słyszałem.
Przez Stwórcę. I pan nie może stwierdzić, że jeżeli ktoś regularnie łamał jakieś przykazanie boskie, to przestał być chrześcijaninem. Być może nigdy nim nie był, ale...
Czyli...
No jeżeli ktoś nie czcił matki i ojca, bo się z nimi skłócił, to nie znaczy, że chrześcijaństwo przestało istnieć, bo ludzie przeczą drugiemu przykazaniu, tak? No nie. Ja jestem grzesznikiem i człowiekiem słabym, ale nie jestem dowodem na to, że chrześcijaństwo umarło w Polsce. Mi się wydaje, że staram, oprócz tego, że jestem słabym i grzesznym człowiekiem, to staram się przeciwnie. Staram się zrozumieć siebie jako no bo nie zresztą nie jestem chrześcijanin, jako katolika, prawda? Jestem katolikiem, a nie tam chrześcijanin, to nie wiadomo, czy to jest protestant, czy kalwinista, czy jakiś członek jednego z setek kościołów postprotestanckich.
To jest moja wina, że zabrnęliśmy w takie regiony, a wymieniliśmy dwie przyczyny upadku Europy. Demograficzna i chciwość. Jest jeszcze jakaś?
No tak.
Jaka?
Rewolucja.
Która?
Trwająca od czasów rewolucji francuskiej, nieustająca rewolucja, której za każdym razem celem jest odebranie wolności człowiekowi i zbudowanie nowego człowieka. Dlatego, że jak Lenin mówił o nowym człowieku, czy jakiś ideolog, prawda, bolszewicki, to cytował przywódców rewolucji francuskiej.
No, ale te rewolucje się skończyły.
Nie, proszę pana.
A gdzie trwa rewolucja?
Ano, wszędzie, no, w całym świecie zachodnim.
Jaka?
No jak to jaka?
No jaka?
A ile jest płci, proszę pana?
Dwie.
Nie. Według rewolucjonistów, którzy decydują w legislaturze, w ośrodkach naukowych i politycznych, nieograniczona. Bo był taki moment, kiedy facet w Parlamencie Europejskim wyliczył 56 płci. Zanim się przewodnicząca tych obrad parlamentarnych zorientowała, że on sobie kpi, prawda? Bo on zamiast wygłosić przemówienie, to zna pan ten, to wydarzenie. To on witał wszystkich przedstawicieli, wszystkich możliwych płci, które już wtedy były zarejestrowane i uznawane za oczywiście istniejące. Następnie doszliśmy do ponad 200 płci, proszę pana. A teraz już okazało się, że płeć jest mózgu. Czyli płci jest tyle, ile opinii ludzkich.
No i co nam to właściwie przeszkadza?
Wie pan, każde działanie, bo to jest działanie. To jest działanie. Jeżeli pan powie swojemu dziecku w kraju zachodnim, że chce zabrać to dziecko do lekarza, ponieważ to dziecko zaczęło twierdzić, że jest małą suczką Pekińczyka, no to przejęty ojciec z matką no chcą się udać do psychiatry, prawda? Wygląda za to dostać w wielu krajach, jak już 3 lata. Za skłanianie osoby, która twierdzi, że jest, nawet nie chcę teraz mówić, jakiej jest płci chwilowo, od wczoraj, bo jutro będzie kimś innym, za skłanianie jej, żeby się spróbowała zdiagnozować i sobie pomóc, dostaje się wyroki.
No dobrze, a
wyroki, proszę pana, więzienia.
No, ale może...
Pan mówi, że panu to nie przeszkadza.
Ale może to jest...
No tym, którzy chcieliby pomóc tym ludziom, którzy mają mózgi wyprane przez tą propagandę.
Ale może to jest wolna wola. A co panu przeszkadza, że na przykład ktoś uważa się za Pekińczyka? Niech sobie się uważa za, niech sobie szczeka.
Gdyby się wszystko opierało na tym, że wolno panu uważać o sobie, co pan chce, gdyby tu następowała kropka w debacie publicznej, w mediach, na uniwersytetach, w ośrodkach naukowych, na akademiach medycznych i tak dalej, i w organizacjach międzynarodowych, to byłoby okej. Tylko proszę pana, jak pan ma inne zdanie, to pana z pracy wyrzucają dyscyplinarnie z dnia na dzień, tak?
No bo nie chce pan uznać wolności drugiego człowieka.
To znaczy, wolność jest tylko dla niektórych, tak? Dla tych, którzy się zgadzają z tezą, że płeć jest w rozumie, a płeć biologiczna nie istnieje. Czyli wolność jest dla tych, którzy uważają tak, a jeżeli ktoś ma inne zdanie, to ta wolność nagle
wyparowuje. No dobrze, a w takim razie jaka jest szkoda społeczna takich?
No szkoda jest taka, że wie pan, gdyby sprowadzić wszystkie cele rewolucji do jednego, to ja bym powiedział, że nawet likwidacja języka jako narzędzia do komunikacji opartej o fakty i o prawdę jest mniej istotne i tym najważniejszym celem ostatecznie jest likwidacja rzeczywistości. Rozumie pan? Likwidacja rzeczywistości. Wszystko ma się odbywać na zasadzie tego, że ktoś coś powie i to, co ktoś powie, jest wcieleniem wolności i tolerancji i wszyscy muszą to powtórzyć, a ci nie powtórzą, to won. Z pracy,
ale to
z
bardzo,
uniwersytetu.
Ale to bardzo pięknie pan to nazwał, bo pan jest poetą. Likwidacja rzeczywistości.
Ja tego nie wymyśliłem, że to oczywiste, to każdy widzi, prawda?
Widzi to, jest co, nawet taka książka, widzi to, co jest, a nie to, czego nie ma.
Kazimierza Brandysa, prawda? Który, jak już się koniunktura na bycie stalinowcem i zamordystą skończyła, to napisał książkę Nierzeczywistość i wydał ją w podziemiu. Ale oni sami rozumieli, że o to chodzi, prawda?
Ale to uważa pan, że ta nowomowa, której bardzo strzegł i którą tworzył Stalin, ma jakąś analogię do tego, do tej nierzeczywistości, która jest konstruowana?
Każda rewolucja, proszę pana.
Ale tu nikt nie ma rewolucji. No wszyscy chodzą na Coca-Colę i na lody. To gdzie ta rewolucja?
Proszę pana.
Nikt nie ma bicza, nie ma pałki, nie ma karabinu.
To, że ludzie mają, że czasy się zmieniły, zmieniły się też narzędzia rewolucji, zmieniły się sposoby konkurowania między narodami, grupami nacisku, lobby przemysłowego czy finansowego, to wszystko się zmienia w tempie niezwykle szybkim. Nie tylko techniki wojenne się zmieniają, a może inaczej, w związku z tym, że wszystko jest wojną, nie tylko strzelanie z chałubicy, to nie tylko broń na współczesnym froncie, co widzimy na Ukrainie, podlega niezwykle szybkiej ewolucji. Rola bezzałogowych urządzeń wojskowych, nie tylko latających, prawda, ale pełzających i tak dalej, wywróciła porządek wojny, ale wszystkie pozostałe elementy wojny, a jak mówię, wszystko jest wojną, gospodarka jest najważniejszym instrumentem wojennym, prawda? Dlatego Amerykanie byli hegemonem przez ileś lat, ponieważ oni wygrali drugą wojnę za pomocą gospodarki. Amerykanie produkowali miesięcznie tyle samolotów, ile Niemcy w rok. W związku z tym nie mogli Niemcy wygrać z Amerykanami.
No dobrze, ale tak. Rewolucja francuska, no to weźmy na czele rewolucji francuskiej stał Robespierre. Rewolucja... No
przez moment.
Rewolucja no październikowa. Na czele rewolucji październikowej stał Lenin, później Stalin. A teraz kto stoi na czele tej rewolucji?
Wie pan, napisałem kiedyś taki tekst. Rzeczpospolita jeszcze była troszkę innym pismem. I problem właśnie dostrzeżenia przywództwa jest dlatego taki trudny do rozwiązania, że rewolucja jest prowadzona przez rozproszone ośrodki opiniotwórcze. Rozproszone. Nie ma jednego lidera, prawda? I nie może go być, bo byłoby to dla rewolucji szkodliwe. Łatwo byłoby nazwać tych, którzy dowodzą, tych, którzy wykonują. Łatwiej byłoby z nimi walczyć. Natomiast w tej chwili mamy jakiś kongres gdzieś tam, na przykład w afrykańskim mieście, gdzie się zjeżdżają organizacje związane z, nie wiem, tam jakimiś dziesiątkami płci, prawda? Gdzie indziej są organizacje powiązane przez fundatorów, siecią niewidoczną gołym okiem, prawda? Na pewno ciekawa byłaby siatka finansowania przez Sorosza instytucji różnych pozarządowych i zapewne rządowych na całym świecie. I takich ośrodków, które wydają dyspozycje, oczekują czegoś, ci, którzy biorą od nich pieniądze, to też wiedzą, że za to dostaną, za to nie. Tak kiedyś mój młodszy syn chciał dostać grant od Uniwersytetu Jagiellońskiego na jakieś tam badania. Powstało Muzeum Armii Krajowej w Krakowie i tam coś, jakiś był projekt, żeby coś opracować i spopularyzować, bo on nie jest naukowcem, tylko raczej popularyzatorem. No więc pani, która była członkiem tej komisji grantowej, powiedziała, wie pan co, jeżeli pan uwzględni polski antysemityzm i antysemityzm Armii Krajowej, to pan grant ma gwarantowany. A jak nie, to wynocha. Tak to się odbywa, bez względu na to, czy pieniądze są publiczne, międzynarodowe, prywatne, fundacyjne i tak dalej, i tak dalej.
No dobrze, ale jest odpowiedź na pytanie, zna pan, po co to wszystko się dzieje? Jaki jest cel tego?
Wie pan, no jaki jest cel? Już panu powiedziałem.
Ale...
Mamy do czynienia, opiszę taki proces. Ograniczmy się do Europy Zachodniej, prawda? Społeczeństwa ubożeją, perspektywy maleją. Wśród młodych ludzi w Hiszpanii jest tam 35% bezrobocia, wie pan, i tak dalej, i tak dalej. No, jak się nazywa taką sytuację? Tak się, nazywa się sytuacją rewolucyjną, tak? Jeżeli ma pan 35% młodych ludzi, którzy nie mają co sam zrobić, to zaczynają szukać stacji benzynowej, żeby napełnić butelki. I pytanie jest, jakie kluczowe? W kogo będą rzucać? I cały ten biznes, prawda, są całe książki już napisane przez wybitnych myślicieli zachodnich. Cały biznes polegał na tym, żeby tych ludzi złapać do klatki ideologii i powiedzieć im, w kogo mają rzucać. Tak? A no niech jadą do Davos. No kapitalistów nie rzucają. Tak? A no planeta za chwilę spłonie. Co ty myślisz o przyszłości swojego kraju? O swojej rodzinie myślisz? Nie wolno się rozmnażać, ponieważ rodzaj ludzki zagroził istnieniu planety.
O, dobrze, ale
i sprzedaje się tą ideologię. W tej chwili uczy się tej ideologii, proszę pana, od 5 roku życia. Ci ludzie są wytresowani i wielki biznes może spokojnie dalej robić to, co robił, bo ci biedniejący młodzi ludzie, często po studiach, zostają ich prigożynami, zostają ich bojówkami. W dodatku słabopłatnymi ochotnikami. To jest po prostu operacja niezwykle błyskotliwa i niezwykle skuteczna. Pan ma teraz, ja już nie mówię o strukturze naukowej uniwersytetów, prawda, gdzie się uczy, że biały człowiek jest wszystkiemu winien, i tak dalej. Już zrobiono z propagandy rewolucyjnej, antycywilizacyjnej i antykulturowej kierunki naukowe i ludzie się z tego doktoryzują, habilitują i dostają profesury. To utworzył się taki układ i zawarty, co już zresztą dawno formułowali uczestnicy tych ruchów rewolucyjnych, że istnieje konsensus między mediami, politykami a biznesem co do tego, że planeta za chwilę zginie, prawda? Że człowiek jest szkodnikiem i należy ograniczyć jego możliwości. Stąd te pomysły, żeby mu zakazać no właśnie wszystkiego, prawda? No, najbardziej takie trywialne to jest zakazać mu latać samolotem i jeść kotlety. No, do tego ma się sprowadzać wolność i odpowiedzialność. I ja ostatnio rozmawiałem z 7-letnią wnuczką, która mieszka za granicą i chodzi do międzynarodowej szkoły w Genewie. I no, rozmowa była coś tam, no, w każdym razie kontekst wskazał, że ona się wypowiedziała w ten sposób, że dziadku, ale nie wolno latać samolotami, bo one niszczą klimat i zniszczą naszą planetę. A ja mówię, kochana Emilio, a czym do dziadka przyleciałaś? Ano samolot. A czym za tydzień przyjeżdża tatuś i mamusia? Ano samolotem przyjeżdża. A ja mówię, a tatuś pracując w centrali Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, to czym lata po całym świecie nieustająco? Ano samolotami. Ja mówię, a droga Emilko, A jak oddychasz, to wdychasz co, a co wydychasz? Ona mówi, no wydycham tlenek, wydycham tu tlenek węgla. To znaczy, co robisz? Trujesz planetę, tak? Niszczysz ją z każdym swoim oddechem. A teraz kolację jemy, to ci, co wyprodukowali tą żywność, to no co robili? No niszczyli planetę, tak? Krowy produkowały metan w ogóle i oddychały. I głowa pracuje. Bardzo mam mądre te wnuki, te tamtejsze. I skończyła się rozmowa czym? Musimy, dziadku, chronić planetę. Nie wolno nam oddychać. I zamykała sobie tak usta, jakby kłódką, prawda? Nie wolno nam oddychać, bo zniszczymy planetę. A później razem z bratem, starszym o 2 lata, i ze mną, żeśmy robili demonstrację postępową, krzycząc: trujemy planetę! Oddychamy codziennie! Ale te dzieci są tresowane w ten sposób. Szliśmy tutaj na dół i jest inwazja chińskich ślimaków przywiezionych w kontenerach, prawda? Słyszał pan może o tej inwazji w Polsce. To są ślimaki, których nikt nie chce zjadać. Podobno kaczki je jedzą, no ale kaczki występują w niewielkich ilościach. Żaden normalne ślimaki, przepraszam, winniczki, no to zje lis, no, kuna, ptaki, wszystkie, mięsożerne oczywiście. Tych ślimaków nikt nie tknie. One niszczą całe ogrody, pola, wszystko, młócą. I co robią? Wypierają polskie gatunki. No i idziemy, spotykamy takiego ślimaka. I ten Roman mówi do mamy: o, ślimak. O, ostrożnie, ostrożnie, nie możesz mu zrobić krzywdy. Mówi mamusia pracująca w ONZ-cie, prawda, i wytresowana weganka, prawda, w tych liberalnych środowiskach genewskich, no to ona nie może być kimś innym. Musi mieć postępowe poglądy, być klimatystką i weganką. I ja mówię: Romek, weź go zadęcz tego dziada, mówię, bo to jest ślimak, który wyniszcza nasze polskie ślimaki piękne. One są bez skorup, takie wielkie, jakieś śmierdzące po prostu. Ja mówię, poza tym, jak mamy w ogrodzie jakikolwiek kwiatek, bo już nie mam żadnych warzyw, to wszystko nam zżerają. Musimy rozkładać talerze z piwem, żeby tam wlazły, upiły się i utopiły, albo w inny sposób je niszczyć, prawda? I ja mam zrezygnować z własnego życia, z możliwości posiadania kwiatów czy warzyw, ponieważ jakiś chiński ślimak jest ode mnie ważniejszy? Nie zgadzam się na to. No i dziecko też to jakby przyjęło i oczywiście zmiażdżyło stopą tego chińskiego, obrzydliwego ślimaka.
O Chińczykach, ani o chińskich ślimakach dzisiaj nie będziemy rozmawiać. To jeszcze jedno takie pytanie o rewolucję. Bo określił pan pewną sytuację, ale czy jesteśmy w stanie zidentyfikować mózg tej rewolucji?
Tak jak powiedziałem, mózg w sensie jednostki ludzkiej?
Mózg w sensie kogoś, znaczy wskazać, no bo jeżeli coś się dzieje, to w interesie kogoś się dzieje, to ktoś jest przyczyną, no to, coś jest, wie pan, skutkiem.
Tu jest cała koalicja zainteresowanych. Po pierwsze.
Ale jaki mają interes w tym?
No ale przed chwilą panu opisałem proces tych wielkiego kapitału, Microsoftu i tak dalej. Ich interes. Wie pan, że Microsoft i kilka największych, Google i parę innych największych firm amerykańskich zaproponowało rozwiązanie legislacyjne Kongresowi Stanów Zjednoczonych, żeby ograniczyć zarobki prezesów korporacji.
No i?
Czy to nie zachwyciło tych wszystkich lewicowców, którzy są na żołdzie u tych multimiliarderów?
Zachwyciło.
Zachwyciło, proszę pana. A o co chodzi? No, żeby konkurencję przytłumić, prawda? Żeby żaden cwaniaczek, który w garażu zbudował firmę i próbuje z nimi konkurować, nie mógł być bogaty. bo się mu ustawowo zakaże być bogatym, a ci goście mają już tyle i tyle mają pieniędzy w swoich fundacjach i są to środki spore, mówiąc delikatnie, że ich ta ustawa już w ogóle nie rusza. Na wszystko jest sposób i wie pan, problem jest taki, że dawniej rewolucjonista musiał wziąć za łeb wroga, zabić go, wyłupić mu oczy, no, uciąć mu głowę i tak dalej. A resztę przestraszyć, że zrobi z nimi to samo. A teraz wszystko to jest w rękawiczkach robione. Żeby być rewolucjonistą, musisz po prostu ratować planetę, być tolerancyjnym, no oczywiście wobec wszystkich z wyjątkiem białego heteroseksualisty, bo to oczywiście jest człowiek, który jest winien wszystkiemu złu, jakie się zdarzyło w historii ludzkości i tak dalej, i tak dalej. Chyba lepiej jest. Zresztą pan jest tym zachwycony, że tu już nie ma łagrów i tak dalej. Najwyżej pozbawią pana, tak jak nauczyciela, wie pan, grupa dziewcząt w szkole, w gimnazjum jakimś. Także to były dzieci. I nauczyciel zwrócił się zbiorczo, drogie dziewczęta, do nich. A jedna z tych panienek uważała się za kogoś innego. Tylko tyle. Gdzie wyście porzucili panią i wleźli się na własną rękę do domu? No. Czyli facet myśląc, no bo widzi, że w grupie ma same dziewczyny, prawda? Zwraca się do nich. Drogie dziewczęta, proszę pana, wyrzucili go z pracy i pozbawili prawa dożywotnio do wykonywania zawodu, ponieważ była tam osoba, która poczuła się wewnętrznie dotknięta tym sformułowaniem, jakoby była dziewczynką. Proszę pana, to są metody, które można nazwać liberalnymi czy wolnościowymi, czy zachowaniem prawa do wyboru, do własnych poglądów, własnych zachowań? No, wydaje mi się, że chyba nie bardzo. I to są, wie pan, to nie jest przykład jakiś oderwany, pojedynczy i tak dalej. Prawda? Jak jakąś tam bojowniczkę o prawa kobiet w podeszłym wieku panią profesor nie wpuszczono na Oxford, bo była feministką. Czyli co robiła?
Broniła praw kobiet.
Nie, proszę pana. Poniżała i obrażała wszystkich tych, którzy posiadając penisy i inne urządzenia, czuli się kobietami. Bo to oni są ważniejsi od kobiet w kontekście obrony praw kobiet. Owa pani profesor, znana ze swoich feministycznych, skrajnych poglądów, lewaczka, nie została wpuszczona, żeby wygłosić wykład. I wtedy inna lewaczka i feministka w dzienniku Guardian, to było w czasie pandemii, ja śledziłem wtedy te rzeczy, bo musiałem robić różne notatki na zlecenie wydawcy, napisała w jej obronie artykulik. Ona była równie, całe życie walczyła o prawa kobiet, była postępową, no Guardian jest zresztą ostro lewicowym pismem, i napisała felieton i ten felieton jakimś cudem się ukazał. Następnie wszyscy pracownicy Guardiana, od redaktora naczelnego powoźnego, posprzątaczki i tak dalej, wszyscy podpisali wniosek, żeby ją zwolnić dyscyplinarnie, co zostało zrobione. Proszę pana, czym jest to zdarzenie? Zresztą później w tej samej sprawie wypowiedziała się niejaka autorka o nazwisku Rowling, tak? Wie pan, że w muzeum na temat jej książek już nie ma o niej wzmianki? Wszystkie, jak to się teraz mówi ładnie, artefakty zostały usunięte, jakie miały związek z autorką książek.
No to jak pan się czuje, kiedy słyszy pan stwierdzenie, że Ukraina broni wartości europejskich?
Proszę pana, żyłem przez ileś lat z PR-u. I tym się różni. Nie chcę wyglądać na człowieka zarozumiałego, szkajopliwego, ale między dostrzeganiem mechanizmów i przesłanek, skutków, prawda, przyczyn, a tym hałasem PR-owskim i lobbystycznym jest zasadnicza różnica. Ukraina była w bardzo łatwej sytuacji PR-owskiej, w trudnej sytuacji pod każdym innym względem, prawda? Ale pod względem PR-owskim była w niezwykle łatwej sytuacji, dlatego że Rosja uruchomiła tak nieprawdopodobne zasoby takiej czarnosecinnej propagandy antyukraińskiej, całkowicie wymyślonej z brudnego palca, a przy okazji dokonując nieustająco aktów ludobójstwa, wożąc ze sobą krematoria w ogóle i mając systemowe rozwiązania dotyczące sal tortur, prawda, i narzędzi w tych salach tortur. No, trudno z nimi było przegrać spór o to, po jakiej stronie się opowiedzą światłe społeczeństwa zachodniego świata. Tak? I oni do tego używali dość oczywistych argumentów, że oni są przed murzem Europy, prawda, i tak. I to wszystko jest w jakimś stopniu prawda. No bo jest, no bo Ukraińcy cokolwiek by... bardzo lubią być pieszczone pieski. Cokolwiek by o nich nie powiedzieć, bo mają swoje wady i zalety. No jednak bronią państwa, w którym dokonywane były demokratyczne wybory, prawda? W którym społeczeństwo bez względu na swoje kwalifikacje i poziom rozumienia mechanizmów demokratycznych i bez względu na poziom poczucia republikanizmu, no jednak nie są, Ukraina nie była i nie jest satrapią, nie jest państwem autokratycznym, które morduje swoich przeciwników politycznych i tak dalej.
No tak, ale przez godzinę opisujemy kryzys Europy, tak?
Tak.
I teraz prezydent Zełenski mówi, musimy zrobić bardzo szybko rozmaite rzeczy, żeby jak najszybciej rozpocząć negocjacje akcesyjne Ukrainy do Unii Europejskiej, jak najszybciej przejść ścieżkę, żeby być częścią Unii Europejskiej.
Poruszamy się po różnych płaszczyznach.
Możliwe teraz.
Po różnych płaszczyznach. I czym innym jest płaszczyzna debaty na temat post-chrześcijaństwa w Europie i czym innym są wypowiedzi Chantal Delsol, a czym innym są wypowiedzi rzeczników prasowych czy ministrów kraju, który jest w stanie wojny.
Prezydenta.
Czy prezydenta. Wie pan, to są różne płaszczyzny debaty, różny poziom komunikacyjny w tym sensie, że wypowiedzi te mają różne cele. Tu celem jest pozyskanie opinii zachodnich społeczeństw, żeby wspierały swoje rządy, żeby wysyłały jeszcze trochę czołgów, a nie diagnoza stanu kultury, świadomości, obyczaju i prawa w zachodniej Europy. Wyobraża pan sobie, że Zełenski by wyszedł, poza wszystkim jest liberałem, prawda? Poza wszystkim może nie do końca jakby zauważa i rozumie te wszystkie procesy, które się w Europie Zachodniej już odbyły, prawda? Ale odstawiając to na bok, on ma się teraz zająć pouczaniem Europejczyków, że są kiepskimi Europejczykami, że plują na chrześcijaństwo, na swoje korzenie i tak dalej, że zajmują się wymyślaniem tysięcy płci, że wprowadzają legislację, gdzie człowiek, że matka z ojcem mają obowiązek finansować samodzielne mieszkanie od 16 roku życia dziecku, które powie, że rodzice są zamordystami. A za stwierdzenie publiczne we Francji, że aborcja może przynieść negatywne skutki dla życia i zdrowia kobiety. Wie pan, jaki jest wyrok? 3 lata. Za proste stwierdzenie, że aborcja może przynieść negatywne skutki. Nie, że na pewno przyniesie, czy coś takiego, że może przynieść.
Zupełnie inaczej sobie wyobrażałem naszą rozmowę.
Tym się ma zająć Zełenski, przemawiając w parlamentach europejskich. On walczy o przetrwanie, o przeżycie. On musi się tym krajom podlizywać. Nie ma wyjścia, chłop.
Zupełnie inaczej.
Nie jest filozofem, tylko jest politykiem wybranego po to, żeby uratował Ukrainę.
Zupełnie inaczej sobie wyobrażałem naszą rozmowę.
No ale to pan zadaje pytania.
Tak, ale...
Ja jestem od pana uzależniony.
Więc powiem, dlaczego się tu zjawiłem. Bo przeczytałem...
No przejeżdża pan z Krynicy.
Bo przeczytałem książkę Ślady krwi. I pomyślałem sobie, że warto porozmawiać o Polsce. O tym, co się w Polsce dzieje.
W tym miesiącu jeszcze wyjdzie moja druga powieść.
Jaka?
Ostatnia miłość.
I?
O. Nic, bo to...
Ten sam czas? 2000...
Nie. To zupełnie inna książka. Zupełnie inna książka, ale...
Ślady krwi... Bo?
Chociaż właściwie ciągle piszę o tym samym. Staram się podtrzymywać dialog wewnątrz kultury. Staram się udowadniać tezę, że nikt nie umarł, kto myślał, a zwłaszcza ten, który myślał i pisał, i że wszystko jest dla nas równie ważne, czy to miało miejsce 5000 lat temu, czy wczoraj. I że dopóki rozmawiamy w ten sposób, dlatego napisałem kiedyś książeczkę Rozmowy z Różewiczem, prawda? Teraz napisałem książkę poetycką Rozmowy z Bertoldem Brechtem. Bo uznałem, że problem niemiecki jest bardzo istotny, a Bertolt Brecht skupia w sobie z jednej strony te elementy rewolucyjnej i lewicowej świadomości, bo on całe życie był komunistą i aż do śmierci, prawda? No bo po wojnie z emigracji nie wrócił do demokratycznej części Niemiec, tylko do NRD, prawda? Za co został sowicie nagrodzony w postaci Teatru na Wyłączność, prawda? Berliner Ensemble. A jeszcze patrząc, jak historia została ostatecznie odwołana przez współczesnych Niemców, prawda? Podczas ostatniej rocznicy zakończenia II wojny światowej kanclerz Scholz dziękował aliantom za wyzwolenie Niemiec. No, doszliśmy do takiego etapu zakłamania i fałszowania, że trudno się nawet do tego jakoś ustosunkować. Ale wszystkie te problemy od tego wyparcia, czym były Niemcy w historii Europy, a zwłaszcza w XX wieku, przez tą chorobliwą lewicowość i wieczną wierność rewolucji, to uznałem, że w dodatku wybitny polski poeta, w dodatku członek pokolenia 68, Ryszard Krynicki, przetłumaczył te wszystkie wiersze i wydał niedawno. No to wydanie teraz tej książki też było jakimś aktem czy uczestnictwem w debacie publicznej, prawda? I to wszystko skłoniło mnie do tego, żeby, nie wiem ile tych wierszy tam napisałem, ale napisałem cały cykl, większy znacznie niż te wiersze, w których dialogowałem z Różewiczem, że to wszystko są niezwykle ważne problemy. I książka, którą napisałem w ostatnim czasie, bo to jest no, taka solidna powieść o 400 stron druku, jest w gruncie rzeczy też o tym samym. O tym, co się dzieje z Europą, co się dzieje z ludźmi, jak sobie nie dajemy rady z własnym prywatnym życiem, ale co się dzieje z tym środowiskiem ideowym i kulturowym i społecznym, które nas otacza i współtworzy.
Ślady krwi. Wybitna powieść. Nie wiedziałem w ogóle, że tyle słów jest w języku polskim.
Na ogół tak jest, proszę pana. Większość z nas, właśnie wszyscy, nie używamy wszystkich możliwości języka ojczystego, bo nie mówię o tych, których żeśmy się nauczyli, ale ojczystego, bo do pewnego stopnia to nie jest możliwe, prawda? Ja na przykład posiadam że język bardzo szybko ewoluuje i się zmienia. Posiadam taki słownik opracowany w Krakowie, notabene przez krakowskich naukowców. Słownik zaginionej polszczyzny. I tam jest 50 tysięcy haseł, których w druku, czyli słów polskich, których w druku od 100 lat już nie użyto. Bo badano wyłącznie to, co zostało zapisane. No nie da się badać mowy potocznej, zwłaszcza tej wstecz, prawda? I są tam tak piękne rzeczy, bo czasami desygnat zginął i słowo wyszło z użycia, prawda? No bo używa się już innych przedmiotów, urządzeń, zmieniają się obyczaje, inne są wymogi, prawda? Ale są rzeczy, które przetrwały całkowicie. I się używa innych określeń, które są dużo gorsze. Mniej obrazowe, mniej dosadne, mniej dźwiękonaśladowcze. No po prostu, a polski język jest niezwykle jakby sklejony z istotą zjawisk. Nie wiem, czy pan to zauważył. Lśnić, słowo lśnić. Przecież to słowo lśni swoim dźwiękiem, swoim kształtem muzycznym, lśnić. To są setki przykładów.
To ja będę brutalny teraz.
O Boże.
Zdjęcie polskiej sceny politycznej. Jakie jest? Co na tym zdjęciu widzimy? Teraz, na miesiąc przed wyborami.
No, wie pan co? Na żadnym zdjęciu nie widać tego, co ta rzeczywistość rzeczywiście zawiera. Bo stan Polski dzisiaj ma kilka swoich uwarunkowań, prawda, takich fundamentalnych, strukturalnych, których nie widać. Bo jak pan popatrzy na dzisiejszą Polskę czysto zewnętrznie, na przykład ktoś był w Polsce 20 lat temu. Ostatnio nas odwiedziła żona świętej pamięci Fryderyka Decazes, takiego hrabiego francuskiego, który inwestował w czasie. Trockista, który stał się polskim nacjonalistą. Bardzo ciekawa ewolucja ideowa. Patrząc na to, co lewica i liberałowie robią, to z trockisty stał się, no jak mówię, no, prawicowcem i patriotą polskim, chociaż pochodził z bardzo zasłużonej starej rodziny arystokratycznej francuskiej. I ona powiedziała: Janku, ależ ta Polska po prostu rosła, że to taki wspaniały kraj, no bo ona tu była w pierwszej połowie lat 90., gdzie z gazet ludzie sprzedawali, prawda? I nazywali się kupcami. Na chodniku kładli gazetę, rozkładali tam jakieś badziewie i to sprzedawali. I jak się popatrzy, wie pan, ja tu do kościoła w latach 80., jak podjeżdżałem samochodem, bo miałem starego Fiata 125, to po pierwsze nie było parkingu, po drugie były trzy samochody. Teraz jest gigantyczny parking, na którym się nie mieszczą samochody i właściwie wszystkie są lepsze i nowsze od mojego. Więc jak się na to popatrzy, to wszyscy myślą, no wspaniale się rozwijamy, bogacimy się, życie jest łatwiejsze i to wszystko prawda. Tylko jednocześnie Polska jest krajem, o którym się mówi, że należy do zagranicy. Ponieważ wszystko albo zniszczono, albo sprzedano. Ten rząd troszkę odkupił tam parę elektrowni, tam polskie nagrania zostały odkupione. Ktoś to sprzedał z 10-krotnym zyskiem, bo kupił za 8 milionów całe archiwa całej polskiej muzyki. A sprzedał za 80 milionów. Więc pan, tylko to są ewenementy. Normalnie patrząc, jakby jak to się wszystko odbywa, no to jak ja czytam, polski przemysł motoryzacyjny znowu tam urósł, eksport wzrósł. No przecież nie istnieje polski przemysł motoryzacyjny. Nie istnieje polski przemysł motoryzacyjny. Jedyny polski przemysł motoryzacyjny jest przemysłem niewielkim i to są firmy, które produkują podwozia pod rakiety czy inne tam, prawda, ten Jelcz, tam Kutno, jeszcze jedna czy dwie, Sanok ocalał. Ale normalna fabryka jakichkolwiek samochodów ciężarowych, autobusów, czy, bo była polska fabryka autobusów, ale jest już hiszpańska, prawda? Nie istnieje, więc my jesteśmy krajem, który w tej chwili próbuje odzyskać sterowność. Nie odzyskał jeszcze sterowności, próbuje odzyskać. Jest to bardzo trudne, bo jest masa tych uwarunkowań. Po pierwsze, nie kontrolujemy tego, co się w tym kraju dzieje. Po drugie, jesteśmy ubezwłasnowolniani w sposób bardzo bezczelny przez Brukselę. A po trzecie, 300 lat tradycji, które no, okupacji i budowania tu agentury spowodowały, że mamy część osób bardzo chętnych, żeby oglądać się na jakiegoś pana, prawda, zewnętrznego. No to jest 300 lat tradycji, prawda? Jak Piotra Wielkiego zapytano, co robić w kontekście elekcji w Polsce, gdzie konkurował, jak wiadomo, Sas i francuski książę, to Piotr Wielki, który właśnie wyjeżdżał na tournée po zachodniej Europie, bo głównie interesowała go budowa okrętów, powiedział, nie żałować pieniędzy na agentury. To miało miejsce dosyć dawno, prawda? I mniej więcej od końca XVIII wieku ta agentura w Polsce jest, była i jest budowana. I to też jest jedna z tych okoliczności, która nam szalenie utrudnia odzyskanie samosterowności, ponieważ nie istnieje takie pole kompromisu, które by można nazwać bardzo ogólnie racją stanu. Nie istnieje, prawda? No, obserwujemy to, co było robione, prawda? Jak minister przemysłu mówi, że po polskim przemyśle trzeba zaorać, a następnie niszczy fabrykę po fabryki albo oddaje za darmo te fabryki. Za darmo. I to nie jest moja olszewicka czy neobolszewicka propaganda, tylko oddawano za darmo, proszę pana. Ja drukowałem w latach 90. gazetę i była wydzielono z RSW Prasa Książka Ruch dwie najlepsze drukarnie. Gdańską i krakowską. Krakowska w dodatku gigantyczna drukarnia w środku miasta. Jakby cyrkiel wbić. I Donnelly to kupił. Znaczy kupił Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości pod przywództwem czyim Jana Krzysztofa Bieleckiego. Następnie sprzedał to Amerykanom. Sprzedał na takiej zasadzie, że sprzątaczka w drukarni mogłaby to kupić. Bo wie pan, jak Amerykanie zapłacili za te dwie wielkie drukarnie z ogromnymi nieruchomościami w środku miast? Z przyszłego zysku na raty. Nie wydali nawet 10 centów na te. I tak sprzedawano. Rozumie pan? Nie podjęli żadnego ryzyka biznesowego, ponieważ niedowład usług drukarskich w Polsce gwarantował im gigantyczne zyski, tak? Oni umieli je policzyć.
No jeszcze był Kwidzyń, jeśli już jesteśmy przy papierze. No
tysiące Kwidzyniów. No jeszcze Platforma w poprzednich kadencjach sprzedała 1000 firm. Oczywiście nie takich jak Telekomunikacja Polska, prawda? Monopolista w Polsce. Jeszcze wydzielono z telekomunikacji system masztów z nadajnikami odbiorczo-nadawczymi.
Właśnie nie wydzielono.
Wydzielono, proszę pana, i sprzedano to komu innemu. Odebrano telewizji i radio. Ja to bardzo dobrze znam, proszę pana. Bardzo dobrze znam. I sprzedano to osobnej spółce, należącej, tak jak Orange obecne, do kogo? Do państwa francuskiego.
Do telekomunikacji. Do France Telecom. No dobrze.
Do państwa francuskiego, ponieważ państwo francuskie w tej spółce posiada albo pakiet kontrolny, albo 100% nawet. W związku z czym prywatyzacja odbywała się na zasadzie takiej, że Polska oddawała za friko innemu państwu kontrolę nad w tym wypadku jedynym systemem nadajników w Polsce. To znaczy państwo francuskie mogło w każdej chwili wyłączyć radio i telewizję w Polsce. O tak. Co to jest? Czy to ma związek z racją stanu? A co by było w razie godziny W? A polskie radio i telewizja są wewnątrz tych regulacji prawnych. No bo komuś trzeba, wtedy nie było komórek, trzeba było głosić, że trzeba mobilizację czy coś. No państwo francuskie mogło nam to bez problemu uniemożliwić. Jakby nie było zainteresowane, że Polska się broniła. A znając Francuzów i zachodnią Europę, jest to scenariusz dość prawdopodobny, prawda? Szybko przegrywająca Polska zawsze była w ich interesie. Więc nie da się robić zdjęcia przed tymi czy owymi wyborami i powiedzieć, że Polska jest w takim stanie, bo trzeba by napisać tomy esejów o charakterze społecznym, gospodarczym, politycznym, ideowym, żeby się jakoś zbliżyć do rzeczywistości. Natomiast, żeby nie unikać całkowicie odpowiedzi na to pytanie, powtórzę. Ja, wiedząc sporo o polityce, no bo byłem blisko polityki, nie dlatego, że przez chwilkę tam byłem blisko premiera, którego zawsze bardzo szanowałem zresztą, tylko dlatego, że byłem blisko polityki przez kilkanaście lat. Właściwie do roku 2009, od lat 70. żyłem polityką i znałem polityków, prawda? Bo jestem z tego pokolenia, że poznawałem Kaczyńskich, poznawałem tych członków KOR-u wcześniej, znałem, byłem na ty z Jackiem Kuroniem i z Michnikiem i tak dalej, więc ja nie czytałem w gazetach o polityce. I wiem wystarczająco dużo, żeby się nie ekscytować różnymi pieruskimi scenariuszami. Natomiast dostrzegam podstawowe rozróżnienie. Albo ktoś reprezentuje i respektuje interes Polski jako zbiorowości, jako państwa, jako narodu. Albo ma inne punkty odniesienia. Takie czy inne.
To jaki jest interes Polski?
Interes Polski, proszę pana, jest taki, że jeżeli Niemcy z Rosjanami się porozumiewają i robią wspólne interesy, to Polski nie ma. I to każdy widzi na każdym etapie naszej historii. Jeżeli Polska jest słaba, a Rosja mocna, to nas nie ma. Jeżeli my jesteśmy mocni, Rosja jest słaba i dajemy sobie radę. Tak było przez całe nasze dzieje. Nigdy nie było sytuacji, która abstrahowała od kontekstu rosyjsko-niemieckiego, bo się abstrahować od tego nie da. I nie da się tego kontekstu zakłamać, mówiąc o Unii Europejskiej, o NATO, o biznesie, o cywilizowaniu, prawda, o resetach, o szmetach. Nie da się. Rachunek sił jest prosty i rachunek zysków i strat jest prosty. Słabnąca Rosja to jest szansa dla nas nie na sukcesy, przywództwo, jakieś tam Bóg wie co, tylko na przetrwanie. A my, szanowny panie, walczymy w tej chwili o przetrwanie. A jak ta walka jest dramatyczna, to wystarczy spojrzeć nieco bliżej. Ja nie oglądałem tego odcinka Resetu, ale jeżeli ten najwyższe odznaczenie niemieckie zostaje wręczone Tuskowi za stosunki z Moskwą, typu robimy, co sobie życzy Putin, no to czy inteligentnemu człowiekowi trzeba jakieś jeszcze inne przedstawiać argumenty? Czyje interesy mogą być realizowane w Polsce niezgodne z polskim interesem i pozbawione, jak to najprościej można powiedzieć, elementarnej lojalności wobec własnego narodu, własnej tożsamości i własnej historii. Bo tu jest kwestia elementarnej lojalności. Nie nabijamy narodu w butelkę, że damy mu to czy tamto, zapłacimy mu więcej, obniżymy podatki. Tylko chodzi o lojalność. W taki czy inny sposób wasze interesy będą przez nas pieczołowicie i troskliwie zaopiekowane. I są w Polsce całe partie, gdzie gardzi się polskością, wręcz gdzie okazywanie tej pogardy i taki wyścig szczurów, kto bardziej na Polskę napluje, jest elementem służącym chwale i sukcesowi tych pań i tych panów. Przecież to widać, prawda? Przecież to chamstwo tych różnych członków i członkiń elit, ono się nie wzięło nagle, to nie wypączkowało z ziemi jak deus ex machina. To był cały długi proces, który ma swoje korzenie, wie pan, w historii dalekiej, budowania właśnie tego, mówiąc najdelikatniej, dystansu do polskości. Zna pan Syzyfowe prace? Ta książka powinna być obowiązkową lekturą dla wszystkich Polaków, co chodzą do szkoły, tylko powinna być właściwie interpretowana. Bo przecież to książka jest o tym, że zabrano Polakowi młodemu tożsamość i wsadzono mu ruską mentalność do łba, tak? A dzisiaj co się odbywa? Tylko nie na poziomie okupacyjnej szkoły, tylko na poziomie, proszę pana, zwielokrotnionym. W internecie, w telewizji, prawda? W polityce, wszędzie, w gazecie wyborczej, wszędzie ci młodzi ludzie słyszą, że bycie Polakiem to jest obciach w ogóle. Że bycie normalnym to obciach. A już nie mówię o bycie katolikiem, Boże słodki, to już to jest wzięcie odpowiedzialności za wszelkie zło, łącznie z Auschwitz.
A teraz nutka optymizmu.
No piękna pogoda dzisiaj.
Dziękuję.
I jutro za też ma być. A nie, jutro ma się zepsuć. To z pogodą mi nie wyszło z tym optymizmem.
Dziękuję za rozmowę.
Bardzo proszę.